Drodzy bracia i siostry, myślę, że zgodzimy się z tym, że chcąc prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie, potrzebna jest odwaga. Dzisiejsze czasy wymagają odważnych zachowań. Generalnie jest wyraźny trend przeciwko wierze, przeciwko Biblii. Traktuje się ludzi takich naprawdę wierzących jako fanatyków, jako jakichś ludzi niezrównoważonych. Jest też taki trend, żeby podważać wszystko, co związane z Bogiem, z Biblią. Taki silny ateizm z Zachodu przyszedł. Ale też są ludzie innych religii, którzy nie bardzo rozumieją ludzi kierujących się Słowem Bożym. Ten świat też coraz bardziej narzuca pewien styl myślenia, na przykład ideologia gender, czy też promowanie ruchu LGBT i wiele takich innych rzeczy, które są tak naprawdę tylko środkiem do celu, którym jest zburzenie dotychczasowego porządku społecznego i utworzenie nowego porządku świata. To wszystko do tego zmierza. I psalmista w psalmie 11 zapytał, jeżeli będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Także rzeczywiście do tego ten świat zmierza. Więc zastanowimy się, drodzy, czym jest odwaga i dlaczego powinniśmy ją przejawiać, skąd możemy czerpać siły do tego, żebyśmy byli odważnymi uczniami Chrystusa i w jakich sferach ta odwaga będzie nam przydatna. Zacznijmy od definicji z uniwersalnego słownika języka polskiego. Odwaga to zdolność do zapanowania nad strachem, obawą i zrobienia czegoś niebezpiecznego i trudnego. Z kolei tchórzyć to tracić śmiałość, odwagę, ze strachu rezygnować z jakiegoś działania. Przypomina mi się taki film dokumentalny, kiedyś oglądałem, o człowieku, który został zastraszony jako młody chłopiec i nie ujawnił zbrodniarza, który był naprawdę winny i przez to, że żył w strachu, niewinna osoba została skazana na śmierć. I on dopiero w starszym wieku się odważył i powiedział, jaka była prawda. Strach powstrzymał go od zrobienia tego, co powinien był zrobić. Nie chcę tego człowieka potępiać, ale chcę pokazać nam jedną zasadę, że strach paraliżuje. Strach powoduje, że nie zrobimy tego, co powinniśmy. Księga Przypowieści, 29 rozdział, werset 25, ma taką bardzo ważną zasadę. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Czy nigdy nie zdarzyło nam się powstrzymać się przed jakąś wypowiedzią, która powinna paść z naszej strony, czy przed jakimś zachowaniem, bo obawialiśmy się jakiejś konsekwencji, jakiegoś sprzeciwu i zawiedliśmy, bo po prostu obawialiśmy się, że jakieś przykrości nas spotkają, jakieś trudności. Ja muszę powiedzieć, że mi się zdarzyło zawieść, że czasami nie zachowałem się tak, jak trzeba, bo obawiałem się kłopotów. Także to jest wśród nas jako ludzi spotykane, że czasami nie potrafimy właściwego stanowiska zająć. Ale Słowo Boże mówi, że jest to sidło, bo to nas paraliżuje i że powinniśmy mieć większe zaufanie do Boga. Wtedy nie będziemy się bali ludzi, wtedy będziemy bezpieczni duchowo. Bo kiedyś pewien polityk brytyjski powiedział, masz wrogów, to dobrze. To znaczy, że za czymś się w życiu opowiedziałeś. Księga Izajasza, 51 rozdział, zawiera wielką zachętę, tłumaczącą nam, dlaczego nie powinniśmy bać się na przykład ludzi. Izajasza, 51 rozdział, 7 i 8 werset. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludów, którego sercu jest zakon, czyli inaczej prawo. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Jeśli znamy sprawiedliwość, jeśli Słowo Boże mieszka w naszym sercu, to nie powinniśmy bać się ludzi, nawet jeżeli nas zniesławiają, czy znieważają, czy ośmieszają, bo ludzie są nietrwali. Ludzie dzisiaj są, jutro ich nie ma. Przypomnę kilka rzeczy z historii. Był wielki dyktator Hitler, chciał stworzyć 1000-letnią Rzeszę, a ile ta Rzesza trwała? 12 lat. Od 1933 roku do 1945. Owszem, wiele szkody narobił, straszliwe szkody narobił, ale nie spełniły się jego plany. I rzeczywiście można przykładów mnożyć, że ludzie są przemijający. Weźmy większego jeszcze dyktatora, jakim był Stalin. Przecież tam było wykorzenianie siłą wiary chrześcijańskiej w jakiejkolwiek postaci. A zobaczmy, nie ma Związku Radzieckiego. I co? I bardzo bujnie rozkwitła wiara w różnych jej przejawach w byłym Związku Radzieckim. A każdy, kto żył za komuny, jak na przykład ja, to na pewnym etapie trudno było uwierzyć nam, że tak się stanie. Myśleliśmy, że to będzie trwałe, ten system. A więc widzimy, że rzeczy ludzkie są nietrwałe, ale Boża sprawiedliwość trwać będzie wiecznie. Jego zbawienie z pokolenia w pokolenie. Dalej czytamy w wersetach 12 do 15 jeszcze bardziej zachęcające słowa. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa, a zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole i nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów, to jest jego imię. Oczywiście w tekście hebrajskim jest tu imię Jahwe. Znaczy tak odczytujemy, a są cztery litery J-H-W-H, czyli cztery litery tetragramu imienia Bożego, ponieważ tekst hebrajski jest, jak wiemy, zapisany za pomocą spółgłosek. Ale o co chodzi w tym tekście? Bóg mówi, że to On nas pociesza, że nie powinniśmy bać się człowieka śmiertelnego, który ginie jak trawa, i zapominać, że Stwórca jest po naszej stronie. Kiedyś Charles Spurgeon powiedział: ja i Bóg stanowimy większość. Nie miał wcale lekkiego życia. Krytykował modernizm w teologii, jaki zakradł się do tej Unii Baptystycznej brytyjskiej, w której on był, gdzie sceptycznie zaczęto odnosić się do pewnych prawd biblijnych i został odrzucony przez część braci, nawet na stanowiskach. Nie miał lekkiego życia, ale wiedział, że Bóg jest z nim. I każdy, kto naprawdę idzie za Bogiem, nie będzie miał łatwego życia. My dopiero w Królestwie Bożym odpoczniemy po pracach swoich, a tutaj cierpimy i nasz Zbawiciel tak nas pławi, jak taki metal, tak? Dopóki nie zobaczy w nas swojego podobieństwa. Nie da nam więcej prób. Tyle, żebyśmy zostali ukształtowani na obraz Boga, na obraz Chrystusa. I nie zapominajmy o Stwórcy, który rozciągnął niebiosa, założył ziemię. Owszem, są gnębiciele, są ludzie trudni, są niszczyciele, ale Bóg zatroszczy się o tych, którzy są w potrzebie. Słyszałem świadectwa z Ukrainy, gdzie braci usługujących w społecznościach chrześcijańskich nawet torturowano, nawet zabijano. Ale dalej jest głoszona Ewangelia, dalej ludzie się nawracają, nawet na tych terenach. Także czytałem całe sprawozdanie z takiej wizyty brata z Polski, który tam był i właśnie opowiadał, jak odwiedził wiele miejsc i dobre rzeczy tam się dzieją, mimo nieszczęścia, które tam jest. I Bóg zaopatruje, Bóg wspiera. Osobiście spotkałem brata, który był w obozie jenieckim za II wojny światowej i życzliwi ludzie mu przynosili jedzenie. Nie umarł z głodu. Także Bóg o swoich się troszczy, nie wątpmy w to ani na chwilę. Nie wiem, czy znamy historię Hudsona Taylora, misjonarza, który działał w Chinach. Było kiedyś jego życie zagrożone i innych wierzących ludzi, w tym misjonarzy, którzy mieli zgromadzenie pewnego dnia. Okazuje się, że mieszkańcy kantonu, kantończycy, Chińczycy, chcieli ich wszystkich zabić. I burmistrz na to przyzwalał i kazał policji nic w tej sprawie nie robić. Dlaczego kantończycy chcieli ich zabić? Bo oni byli z Zachodu. Oni byli z Wielkiej Brytanii, wielu z nich. A Brytyjczycy za pomocą dział bardzo walczyli z kantończykami i wielu poległo kantończyków i ci chcieli się zemścić. Ale wierni ludzie, jak Hudson Taylor i inni, się modlili I Bóg tak pokierował sprawami, że wyższy urzędnik powiedział burmistrzowi, że musi ostrzec ich, że będą surowe konsekwencje, jeżeli coś takiego nadejdzie. I wszystko zostało udaremnione. Także Bóg jest w stanie położyć kres różnym spiskom, różnym matactwom, pomysłom, knowaniom, bo On jest tym, który wszystko stworzył, który wzburza morze tak, że szumią jego fale. On jest Jahwe zastępów. Zastępów w jakim sensie? Także Księga Izajasza mówi, że zastępy gwiazd. On jest ponad wszystkim. On jest najwyższy. Także nie musimy się obawiać. Zresztą sam Zbawiciel powiedział coś znaczącego w Ewangelii według Mateusza, 10 rozdział, werset 28. To w kontekście prześladowań powiedział. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. W tekście oryginalnym w Gehennie. I o co chodzi? Ludzie mogą wiele krzywdy nam wyrządzić, to prawda, ale najwyżej mogą nas zabić. Niemniej jednak to nie jest kres naszego życia, bo nie mogą nam odebrać tego wewnętrznego składnika, którego człowiek nie potrafi zniszczyć. Mamy się raczej bać Boga Ojca, który może i duszę, i ciało zatracić, bo taki jest sens greckiego słowa, w Gehennie. To Bóg może człowieka całkowicie zatracić. Ludzie mogą nam najwyżej odebrać życie. Kiedyś takie świadectwo słyszałem, że też Bóg amortyzuje pewne cierpienia czasem swoich sług. Pewien brat był na wschodzie, byłem wtedy jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Kazano dwóm strażnikom go po prostu rzucać o ścianę i go zabić. Takiego brata, który był przełożonym jednej społeczności, w całym kraju tych zborów. I rzucali go o tą ścianę i on się odbijał jak od poduszki. Nic mu się nie działo. Taki Bóg cud sprawił. I oni się wystraszyli i puścili go. Powiedzieli, nie wiemy, co się dzieje, my nie potrafimy nic zrobić. Także Bóg ma swoje sposoby i oczywiście czasami giną wierzący ludzie, nawet często. Bóg nie obiecał, że zawsze będzie wybawiał, ale dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I zobaczmy do Księgi Przypowieści. Jest pewna myśl taka o odwadze. 28 rozdział, werset 1. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. No właśnie. Zdarza się czasami, że ktoś jest przestępcą gdzieś tam na drobnym wykroczeniu czy jakiejś drobnej sprawie go zatrzymuje policja i już się boi, bo ma nieczyste sumienie i myśli, że go wreszcie złapali. No a to zupełnie drobna sprawa, na przykład jakaś kontrola. Ale czytamy, że sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. To jest sprawiedliwy według Pism Nowego Przymierza. Zobaczmy do listu do Filipian, 3 rozdział, od 7 do 11. Ja tym razem przeczytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, co mówi apostoł o swojej przeszłości. Apostoł Paweł. Lecz to, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, według innego tłumaczenia śmiecie, bo greckie słowo generalnie oznacza odpady, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tę, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodobniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Apostoł nie uważał tych rzeczy za zupełnie bezwartościowe same w sobie, tylko w porównaniu z najświetniejszą rzeczą, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, Mesjasza, uznał to za rzeczywiście mało wartościowe, jako takie odpady. Bo mówi, że nie ma własnej sprawiedliwości opartej na prawie. Apostołowie nie byli przeciwnikami prawa Bożego, natomiast nie zgadzali się z poglądem ówczesnych rabinów, że na podstawie prawa Bożego można sobie wysłużyć łaskę u Boga. Nie. Apostołowie wierzyli, że sprawiedliwość jest z Boga przez wiarę dzięki temu, że Pan Jezus okazał się tym prawdziwie sprawiedliwym, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. W taką sprawiedliwość wierzyli, w taką metodę zbawienia. Nie byli przeciwni przykazaniom Bożym, ale po prostu nie uważali ich za to, że to jest metoda zbawienia. Natomiast wierzyli w potrzebę wydawania owocu sprawiedliwości w następstwie zbawienia z łaski przez wiarę. I ten sam list, pierwszy rozdział, werset 11, wyjaśnia. Napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Czyli to jest druga strona medalu, jakby drugie skrzydło ptaka, że ci, którzy prawdziwie się nawrócili, skorzystali z łaski Bożej w Chrystusie, są ludźmi, którzy wydają w swoim życiu owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, czyli dzięki wsparciu Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że jesteśmy wszczepieni w Nim jak w chrzewie winnym, otrzymujemy te duchowe, żywotne soki tego Ducha Świętego, to wszelkie posilenie i ku chwale i czci Boga wydujemy owoce sprawiedliwości. Czyli taki człowiek sprawiedliwy nie musi się bać. Taki, który jest sprawiedliwym z łaski przez wiarę w Chrystusa i który wydaje w swoim życiu owoc sprawiedliwości. Spora część ewangelicznego chrześcijaństwa głosi jedynie usprawiedliwienie z wiary. Nieco spłyca te sprawy. Pomija się konieczność wydawania owocu sprawiedliwości. Jakby taka niepełna Ewangelia często jest głoszona. Jakby zaniedbuje się głoszenie całej wszelkiej Rady Bożej, tak jak Paweł mówił. Mówi się, że już jak człowiek się nawróci, już ma całkowite ostateczne zbawienie, a przecież nie mamy go. Sam Abraham został usprawiedliwiony, uznany za prawego dzięki wierze, ale ile prób potem musiał przejść? Wiary, prawda, doświadczeń. Także życie nie jest takie łatwe, chodzenie z Bogiem i wymaga posłuszeństwa. Ale Bóg daje wszelkie siły i środki przez Chrystusa, dzięki Jego posileniu najsłabszy z nas może wydawać owoc sprawiedliwości. I teraz, drodzy, chcielibyśmy się skupić na przykładzie z życia męża Bożego, jakim był prorok Michał. Rzadko kiedy się nim zajmujemy, ale warto przyjrzeć się temu człowiekowi, że on sam był jeden wobec wszystkich, a głosił tak odważnie prawdę. Przeczytajmy Księgę Michała, 3 rozdział, wersety od 9 do 12. Słuchajcie tego, wy naczelnicy domu Jakuba i wy wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste. Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem popełniając zbrodnie. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy wieszczą za pieniądze i na Pana się powołują, mówiąc, czy nie ma Pana wśród nas, nie spadnie na nas nieszczęście. Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. Czyż nie mocne słowa? Mówił do przywódców, można powiedzieć, politycznych, przywódców państwowych i do przywódców religijnych, duchowych. I zobaczmy, jak twardo mówił. Czujecie wstręt do prawa. Do sług Bożych, można powiedzieć, do pasterzy w Izraelu. I mówi, wykrzywiacie to, co proste. Wszystko, co proste. Zarzuca im przelewanie krwi, popełnianie zbrodni, łapówkarstwo. Zarzuca kapłanom ciągnięcie nieuczciwych zysków samolubnych ze swojej służby. Prorokom podobnie. I mówi coś przerażającego dla nich, że góra świątyni stanie się zalesionym wzgórzem, a Jeruzalem kupą gruzu. Wymagało odwagi takie głoszenie? Prawda? Wielkiej. Ale jak myślimy, czy on to robił o własnych siłach? Skąd on czerpał siły do czegoś takiego? Sam wyjawia w wersecie 8, dzięki jakiej łasce, dzięki jakiej pomocy mógł to czynić. Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. I zechciejmy, drodzy, pokrótce omówić te jego cechy. Pełen siły. Czyli ta siła nie była z niego. to Bóg posila swych sług. Najbardziej niepozorna, skromna osoba, która służy Bogu, może doznać ogromnego posilenia przez Boga. Mamy przykład apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian, nie będę czytał, tylko nawiążę, który w 12 rozdziale opisuje, że miał on nadzwyczajne objawienia i groziło mu popadnięcie w pychę. I Bóg dopuścił na niego cierń w ciele, jakby posłańca szatana, który go niejako policzkowo, jakoś dokuczał mu. Są różne opinie na ten temat, co to było. Ja osobiście się skłaniam, że to była choroba oczu, ponieważ w liście do Galacjan powiedział, daję wam świadectwo, że gdybyście mogli, to byście wyłupali sobie oczy i dali je mnie. W liście do Galacjan też Paweł mówi, że zobaczcie, jak wielkimi literami do was napisałem, a w dziejach apostolskich nie rozpoznał arcykapłana, a arcykapłan się wyraźnie wyróżniał wyglądem. W każdym razie, jakby nie było, odczuwał słabość w swojej służbie, ogromną słabość. I wtedy przychodziła moc Chrystusa i Chrystus mu powiedział, wystarczy, bo 3 razy prosił Pana, żeby odeszła ta właśnie niepokojąca rzecz z jego życia, ale Pan mu powiedział, wystarczy ci, że masz moją łaskę. I powiedział, pełnia mojej mocy objawia się w słabości. I Paweł powiedział, że właśnie, i to jest dziwne, niesamowite, taki paradoks, że chlubi się słabościami, ułomnościami, próbami dla Chrystusa, bo kiedy jest słaby, wtedy jest mocny. Nie wiem, czy tego nieraz nie doświadczyliśmy, że byliśmy w jakimś trudnym położeniu i wtedy przyszła ta nadzwyczajna Boża pomoc i w naszej słabości otrzymaliśmy pomoc. I to jest cudowna moc Boża. I teraz zajrzyjmy, drodzy, do kolejnego tekstu, jak potężną moc ma Bóg, żeby nas wspierać. Tak jak Michasza wspierał w tym odważnym głoszeniu, my nie musimy być zaraz wielkimi prorokami, w ogóle nie musimy być prorokami, ale w tej naszej codzienności, tam, gdzie jesteśmy, w tych naszych różnych sytuacjach, możemy doznać wielkiego pokrzepienia, kiedykolwiek go potrzebujemy. Bo pamiętajmy, że Chrystus obiecał, że otrzymamy łaskę za łaską, czyli wszechstronną łaskę potrzebną na każdy czas. I Izajasz mówi w 40 rozdziale od 28. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły. Będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. To jest właśnie to Boże posilenie, że nawet młodzi ludzie, sami z siebie tacy pełni wigoru, nie dorównają tym, którzy mają Boże posilenie. Teraz niedawno w wieku 104 lat zmarła pewna siostra w Opolu, mama takiego brata Zbyszka Krystonia. Ta osoba jeszcze niedawno doznała cudownego uzdrowienia, a w ogóle to była bardzo długo wierzącą i bardzo potrafiła jeszcze ugościć wierzących, sama wszystko przygotowała. Bóg dawał jej takie niesamowite posilenie. Także Bóg wspiera swoich sług i nie możemy w to ani przez chwilę wątpić. I zobaczmy teraz do kolejnego tekstu wskazującego na moc Bożą cudowną. 41 rozdział Izajasza od 10 do 15. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie, nie bój się, ja cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan, twoim odkupicielem jest święty Izraelski. Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę. Bóg obiecuje wspaniałe wzmocnienie, wsparcie za pomocą prawicy swojej sprawiedliwości. Wyjaśnia, że przeciwnicy ludu Bożego zmarnieją, wyginą. I mówi, że ja cię wspomogę, nie bój się. Mówi, nie bój się, właśnie lęk jest niezdrowy. Bo w ogóle strach, musimy sobie powiedzieć, jest naturalnym uczuciem człowieka, nawet instynktem samozachowawczym. Na przykład mój syn, kiedy szliśmy, widzieliśmy jakichś awanturujących czy prawie bijących się ludzi, powiedział: tato, idziemy w inną uliczkę. I strach w takim naturalnym sensie może być właściwy. Biblia też mówi, że przezorny, widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się. Prostaczkowie idą naprzód, czy niedoświadczeni z hebrajskiego, i ponoszą szkodę. Czyli pewien taki zdrowy strach jest wskazany, na przykład w czasie jazdy samochodem czy coś. Czyli takie rozsądna obawa istnieje, ale jest też lęk. Lęk, który jest od diabła albo z ciała, i on jest niedobry, i Bóg mówi, że on wspomoże. I mówi, że ktoś może być tak słaby jak mały robaczek. Izrael był wtedy taki słaby, ale mówi, że go tak wyposaży, że on będzie młócił i miażdżył góry. Zobaczmy, słaby człowiek może być tak wzmocniony przez Boga, że będzie robił większe rzeczy niż jemu w ogóle natura na to pozwala. Także widzimy, że prorok Michał był pełen siły, i każdy z nas może taką siłę otrzymać. Ale mówi, że jest pełen Ducha Pana, Ducha Bożego, Ducha Świętego. Duch Święty daje mądrość ustom i pociesza. Dzieje apostolskie 9:31 w współcześnionej Biblii Gdańskiej właśnie zwracają uwagę, że Duch Święty jest wielkim pocieszycielem dla ludzi wierzących, dla zgromadzeń ludu Bożego. Dzieje apostolskie 9:31. Po ostrych prześladowaniach przez Saula starcu, po jego nawróceniu się wszystko uspokoiło i czytamy: a tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 9:31, uwspółcześniona Gdańska. Czyli pociecha Ducha Świętego powoduje wsparcie. I Ewangelia według Łukasza ma takie dwa miejsca, 21 rozdział od 12 do 15 i 12 rozdział 11 i 12, gdzie mówi, że nie musimy się obawiać, co będziemy mówić, jeśli będziemy gdzieś stawiani w takiej sytuacji konfrontacyjnej, że nie my będziemy mówić, ale Duch Święty będzie mówił za nas. I pamiętamy przykład Szczepana, że nie mogli sprostać duchowi i mądrości, z którego natchnienia przemawiał, z natchnienia ducha. Ta obietnica się sprawdziła i sprawdza, że Bóg daje odpowiednie słowa w danym momencie, że umiemy zająć stanowisko. Duch Święty jest ogromną pomocą, daje odpowiednie słowa, daje pociechę. Ale Michał też mówi, że jest pełen prawa. Czyli ogólnie możemy powiedzieć, że Słowo Boże ma być w naszych sercach. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, werset 10 mówi właśnie, że lud Nowego Przymierza ma prawo wypisane na sercach. Hebrajczyków, 8 rozdział, werset 10, znowu z współcześnionej przeczytam Gdańskiej. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Czyli lud Nowego Przymierza ma te prawa nieceremonialne, te obrzędowe, bo przecież ofiara Chrystusa wypełniła to wszystko, ale te moralne w swoim sercu. Także nie trzeba nam ciągle przypominać: ty uważaj, nie cudzołóż, ty uważaj, nie zamorduj nikogo, bo my to mamy we wnętrzu naszym. Dzięki odrodzeniu duchowemu mamy to wpisane. Oczywiście przypominamy sobie te prawa, bo nie wycinamy z Biblii ksiąg Starego Przymierza. Dalej sobie te rzeczy przypominamy. Pisarze zresztą ksiąg Nowego Przymierza też nam o nich przypominają, ale po prostu mamy to nie na tablicach kamiennych, ale już na sercach wypisane. I apostoł Jan w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, werset 3, wyjaśnia, że ten, kto zna Pana, przestrzega przykazań. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. I dalej, kto mówi: znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Także rzeczywiście to daje siłę moralną, jeśli żyjemy po Bożemu, jeśli tak jak Michał mamy w sobie Słowo Boże w naszym sercu, a jak psalmista w 119 psalmie mówił, że w sercu swoim przechowuje Słowo Twoje, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Dalej czytamy, że był też pełen mocy Michał. Pamiętamy może przykład młodego Tymoteusza. W drugim liście do Tymoteusza Paweł go zachęcał, żeby rozniecił w sobie dar duchowy. i powiedział: nie wstydź się, bo on się wstydził, on był nieśmiały i mówi: nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Czyli po prostu Duch Boży nie jest duchem bojaźni, on daje odwagę. I list do Filipian mówi o czymś takim, że daje też odwagę, aby żyć. 4:10-13, bo sami przyznamy, że warunki życia się pogorszyły, no niesamowicie wzrosły koszty życia, możemy się obawiać o przyszłość, jak to będzie. Paweł mówi, że umiał się ograniczyć, umiał żyć w obfitości i powiedział: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Czyli moc Chrystusowa dawała mu w niedostatku sobie poradzić, ale i oczywiście nie miał trudności, kiedy miał lepiej. I mamy niesamowicie zachęcający przykład apostoła Piotra w Ewangelii według Łukasza, 22 rozdziale 31-34, gdzie on jest też takim przykładem, że po prostu kiedy otrzymał pomoc, pokonał ludzką słabość. Bo musimy sobie otwarcie, drodzy, powiedzieć, że sami z siebie jesteśmy za słabi, żeby być tak odważnymi, dzielnymi. I właśnie Pan Jezus powiedział do Piotra, że szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ale mówi: ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. I widzimy, co się stało. Ten apostoł tak miał wielką gorliwość, zapewniał, że choćby wszyscy się wyrzekli Chrystusa, on się go nie wyrzeknie, on się go nie zaprze. Pójdzie z nim na śmierć. Pan Jezus zapewniał, że zanim kogo trzykrotnie zapieje, ty się mnie wyprzesz. I zauważmy, że kiedy konfrontowany był Piotr z tym zarzutem, że jest uczniem Jezusa z Nazaretu, to był ze zwykłymi ludźmi konfrontowany. Jakaś służąca, jacyś zwyczajni ludzie, wcale nie na stanowiskach. I zawiódł. Zawiódł, nie wytrzymał ze strachu, nie wytrzymał, właściwie z lęku na ścisłość takiego niezdrowego, nie wytrzymał tej presji i po prostu załamał się i wyparł się swojego mistrza. Ale wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał, jak mówi werset 62. Czyli to były łzy skruchy, łzy nawrócenia z tego upadku. I my też, jeżeli zdarzy się nam nie zachować jak trzeba, nie trujmy się tym, nie zamartwiajmy się tym. Idźmy od razu do naszego Pana, przeprośmy Go, poprośmy o łaskę, odnowy. I on doznał, wiecie, jakiej odnowy cudownej? Dzieje apostolskie, 4 rozdział, pokazują już go jako dzielnego męża Bożego, który pełen Ducha Świętego zwraca się do kogo? Już nie do sług jakichś zwykłych, ale do tego samego sądu, który potępił nieuczciwie naszego Zbawiciela i Mesjasza. I do nich przemawia i mówi: nie ma w nikim innym zbawienia, tak? Tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Także już mówi odważnie. To jest niesamowicie zachęcający przykład, że człowiek, który tak zawiódł, kiedy Pan go odnowił, dał mu siły, dał mu Ducha Świętego, ten Duch Święty pokonał w nim lęk niezdrowy i on odważnie głosił temu samemu sądowi, który skazał Jezusa i nie bał się konsekwencji. Czy nie jest to cudowne? I tak samo każdy z nas ma ludzką słabość. Módlmy się o to, żeby Bóg przez Ducha Świętego pokonał w nas tę słabość. A On pokona. On pokona. I teraz może, drodzy, po tej części takiej ogólnej, mówiącej o tym, jak możemy mieć duchową odwagę, właśnie będąc w pełni siły, Ducha Bożego, prawa Bożego i mocy, to powiedzmy sobie, w jakich sytuacjach może być potrzebna odwaga. Pierwsza rzecz to w zgromadzeniu ludu Bożego. Drugi list do Tymoteusza, 4:1-5, mówi o potrzebie odwagi w głoszeniu. Żeby głosić słowo, żeby napominać, żeby karcić, żeby z mocą głosić. Bo czasami jest taka pokusa, żeby przypodobać się ludziom, żeby głosić rzeczy przyjemne, rzeczy miłe, pomijać niewygodne aspekty Słowa Bożego. Oczywiście nie chodzi o taką skrajność, żeby w ogóle tylko ludzi łajać i krytykować. Nie, to byłoby niezdrowe. Kazania mają generalnie zachęcać. Ale czasami trzeba powiedzieć coś też trudniejszego. I właśnie kaznodzieja musi być człowiekiem, który nie szuka popularności, ale ma odwagę głosić prawdę. I odważne też musi być uprzejme napominanie członków zgromadzenia. Pierwszy list do Tymoteusza, 5:1-2 mówi, żeby na przykład starszego mężczyzny ostro nie strofować, ale upominać jak ojca, kobiety z kolei starsze jako matki, a młodsze jak siostry, z wszelką czystością lub powściągliwością, zależnie od przekładu, czyli przy zachowaniu czystości, prawości w tych relacjach damsko-męskich. No tutaj odwagi wymaga na pewno też surowe karcenie. List do Tytusa, 1:10-16, opisuje taką chorą sytuację na Krecie, gdzie byli ludzie, którzy mącili w ówczesnym tam zgromadzeniu, i Tytus otrzymał polecenie, żeby surowo ich karcić. Rzeczywiście czasami jest to potrzebne, ale czyż to nie wymaga odwagi? Kiedyś taki znany nauczyciel miał taką sytuację, że rozmawiał z jedną chrześcijanką i ona mu powiedziała: bracie, ja to jestem wierzącą osobą, i tak rozmawiają od słowa do słowa, ale ja żyję sobie bez ślubu, nie? On mówi: to ty idziesz na zatracenie, to ty nie jesteś prawdziwie wierzącą, bo trwasz w grzechu. Jak to? A mi pastor powiedział, że jest dobrze. No i on jej wykazał to, wytłumaczył, i ona potem mu zawsze kartki z wdzięcznością posyłała z okazji różnych okoliczności. Była mu wdzięczna, że ją ocalił. Odważył się powiedzieć jej prawdę. I to jest dobre, to jest konieczne. Kiedy widzimy, że ktoś idzie złą drogą, wskazać mu właściwą, to też wymaga odwagi. Ostatecznością też w zgromadzeniu ludu Bożego jest wykluczanie ze społeczności. Pierwszy list do Koryntian, 5:6-13. Tu nie chodzi o to, żebyśmy my się izolowali jako ludzie od wszystkich innych ludzi, bo w miejscu pracy możemy mieć ludzi bezbożnych, czy w miejscu nauki, czy gdziekolwiek w sąsiedztwie, ale może się zdarzyć, że jakiś chrześcijanin czy uczeń Chrystusa zboczy z drogi, zacznie pogrążać się w jakimś grzesznym nałogu, nawyku, postępowaniu. I jeżeli mimo wielu upomnień trwa w uporze, mimo wielu prób pomocy, to czasami odwagą będzie ze strony społeczności wydalenie kogoś takiego. Także to też wymaga odwagi, ale jak mówię, to jest ostateczność, trzeba wyczerpać wszelkie środki pomocy. Przechodzimy do drugiej dziedziny, gdzie potrzebna jest odwaga, to ewangelizacja. Pamiętamy może w Dziejach Apostolskich, 4, jak to zakazano apostołom i ich pomocnikom głosić Chrystusa. Ale oni nie modlili się o ustanie prześladowań, tylko o to, żeby mogli głosić Słowo Boże z całą odwagą. I rzeczywiście zatrzęsło się miejsce, na którym byli, i zostali napełnieni Duchem Świętym i po prostu głosili z odwagą Słowo Boże. Apostoł Paweł też w 2 liście do Tymoteusza opisuje swoje trudy i trudy w ogóle nauczyciela Ewangelii czy głosiciela, w 2:1-10, i mówi, że wszystko to znosi ze względu na wybranych Bożych, aby i oni dostąpili zbawienia. Czyli jakie to jest ważne, żeby być gotowym znosić trudy jako dobry żołnierz Chrystusa, jako taki, który przyrównany jest do zapaśnika, który zgodnie z zasadami walczy, czyli trzyma się zasad Słowa Bożego. No i trzecia dziedzina, którą chciałbym omówić, to kwestia młodych chrześcijan. No nie ma wśród nas młodzieży czy dzieci gdzieś poszły, ale możemy to przekazać, że młodzi chrześcijanie dzisiaj są narażeni, podobnie zresztą jak było w poprzednich pokoleniach, ale teraz znacznie większa jest presja ze strony rówieśników niż kiedykolwiek przedtem. Weźmy taki prosty przykład, że jest moda na wszystko, co jest markowe, i jest to jakby nawet narzucane. Jak ktoś kupi jakieś buty sportowe, ale nie są znanej firmy, to może się spotkać: a jak ty się ubierasz, a co tam, rodziców twoich nie stać na to. Takie są autentycznie rozmowy. Więc jest ta presja, jeżeli chodzi o dorosłe osoby, to oczywiście w pracy, w relacjach rodzinnych czasami mamy presję. I 3 list św. Jana, 11 werset, nas zachęca, żebyśmy nie naśladowali złych przykładów, ale dobre. I młodym trzeba to wpajać, bo złe przykłady jakoś tak szybko przychodzą, prawda? Młodzieży, dzieciom, żeby na nich się wzorować. A list do Rzymian, 12 rozdział od 1 do 3 mówi, żeby nie upodabniać się do tego świata, ale rozeznać, co jest dobrą, doskonałą, miłą wolą Bożą, przy czym jednocześnie musimy starać się, jak mówi werset 18, żyć ze wszystkimi w pokoju. Także to jest bardzo ważne, żeby zachować taką równowagę. Jednocześnie być takim życzliwym dla ludzi, a jednocześnie nie dać sobie czegoś narzucić, czegoś bezbożnego. I tu jest zasada też z pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział, werset 39, coraz mniej nauczana w kościołach, w zgromadzeniach, żeby pobierać się tylko w Panu. Kto to jest, kto jest w Panu? To jest człowiek, który jest prawdziwie w Chrystusie. Nie to, że jest tylko członkiem jakiegoś zboru chrześcijańskiego. Nie wystarczy być tylko członkiem, bo można być martwym członkiem, który już dawno odpadł od Boga, tylko siłą przyzwyczajenia chodzi, tylko jest takim martwym członkiem. Ale chodzi o kogoś, kto jest naprawdę w Chrystusie, kto jest oddany Bogu, kto jest odrodzonym człowiekiem. I młodzi muszą mieć odwagę powiedzieć czasem nie. Na przykład młodemu chrześcijaninowi ktoś daje płytę z muzyką satanistyczną, prawda? Musi powiedzieć, wybacz, ale ja takiej muzyki nie słucham. Mamy przykład proroka Daniela, 1 rozdział, 8 i 9 werset, gdzie wyobraźmy sobie młodzieńcy, szlachetni młodzieńcy hebrajscy znaleźli się na dworze króla babilońskiego. Zmieniono im imiona na imiona nawiązujące nawet do bogów babilońskich, a mimo to zachowali prawość. Daniel postanowił nie karać się potrawami ze stołu królewskiego, bo mieli mieć takie zaopatrzenie ci młodzieńcy w szkole tej babilońskiej, bo tam byli szkoleni na urzędników. Prawdopodobnie ze względu na to, że tam były potrawy nieczyste, ale też prawdopodobnie były poświęcone bożkom. I dlatego odmówił Daniel i Bóg to pobłogosławił. Podobnie 3 rozdział od 16 do 18 Księgi Daniela pokazuje, jak trzej Hebrajczycy nie zgodzili się oddać czci bożkowi pogańskiemu. Także zachowali prawość i byli gotowi zachować tę prawość, nawet gdyby utracili życie. Ale to oczywiście nie znaczy, że mamy popaść w drugą skrajność i całkowicie unikać ludzi, być oziębłymi wobec ludzi, nieprzystępnymi. Ewangelia według Mateusza daje dobry wzór dla młodych i dla starszych, 5 rozdział od 13 do 16, że mamy być jakby solą ziemi. Mamy być też światłem dla świata. Ja na przykład mam odnowione kontakty z kolegami ze środowiska muzycznego. I wiadomo, że są trudne tematy niektóre dla nich, ale odpowiadam na pytania, pytają jakiś werset, bo wiedzą, kim ja jestem, więc jakaś wymiana myśli, jakieś biblijne sprawy, czy modlitwa, proszą o modlitwę niektórzy koledzy, więc możemy być błogosławieństwem dla naszych znajomych. Jeśli chodzi o młodych ludzi, też powinni być gotowi przyjąć na siebie służbę. Księga Izajasza, 6 rozdział, werset 8 mówi, kto nam pójdzie, kogo pośle? I Izajasz się stawia, oto ja, poślij mnie, nie mówi, oto ja, ale poślij kogoś innego. Więc jeśli Bóg nas do czegoś powołuje, czy młodych ludzi, bądźmy gotowi. Bądźmy gotowi też na to, żeby, jak mówi Ewangelia według Mateusza, 16 rozdział 21 do 27, nieść swój krzyż, być gotowym znieść wszelkie cierpienia dla Chrystusa i też pamiętać, że nic to nam nie da, jeśli pozyskamy cały świat, a na duszy swojej szkodę poniesiemy. Także to są bardzo ważne rzeczy, żeby mieć tę odwagę. Także drodzy, w podsumowaniu, jest coś takiego jak strach naturalny, instynktowny, który nie jest zły, który ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, ale jest taki lęk, który pochodzi od diabła, pochodzi z ciała i dlatego musimy modlić się o odwagę. Musimy prosić o to, abyśmy umieli być odważni w tych czasach, a wiara nasza będzie coraz cenniejszym skarbem i coraz większą cenę będziemy musieli za nią ponieść, bo nadchodzą coraz trudniejsze czasy i trzeba będzie umieć powiedzieć nie. Podam wam przykład. Znam brata w Anglii, który jest wykładowcą uniwersyteckim i tam robią szkolenia do spraw równości na jego uniwersytecie, że wszyscy są równi, że małżeństwa homoseksualne są tak samo równe jak małżeństwa heteroseksualne. Oczywiście nie chcę tu stworzyć wrażenia, że to jest jedyny problem, to jest tylko narzędzie do podważenia porządku społecznego, to jest siła polityczna. Ale o co chodzi? On nie uczestniczy w tych szkoleniach, on się liczy z utratą pracy, ale nie uczestniczy w tym. I nieraz trzeba powiedzieć nie, może być więcej sytuacji, gdzie będziemy musieli być odważni i stanowczy. I właśnie mówiliśmy o tym dzisiaj, że jesteśmy w stanie to czynić. Jako ludzie odrodzeni, jako ludzie wydający owoc sprawiedliwości i czerpiący siłę Ducha Bożego, prawo i moc od Boga. I w tych trzech dziedzinach, w zgromadzeniu ludu Bożego, w ewangelizacji i w otoczeniu, pomimo presji ludzkiej, możemy być odważni. Niech Bóg nam tym dopomoże. Amen.